Witam po przerwie radiowego Wędy o Przyrodzie, Radio UWM FM, samotny Wojciech Gotkiewicz. No będziemy kończyć już tę audycję. Przepraszam, jak zwykle jest to tylko namiastka tego wszystkiego, o czym moglibyśmy opowiadać tutaj, gdyż te zwyczaje żywieniowe, sposoby zdobywania pokarmu, jest to temat tak szeroki, że w zasadzie to nawet nie jest namiastka, to jest namiastka, namiastki i mógłbym to tak ciągnąć w nieskończoność. No ale czas jest nieubłagany, więc przechodzimy sobie dalej. No właśnie, mamy też przypadek i to jest szczególnie ciekawe moim zdaniem. Mamy gatunki, które czymś tam się odżywiają, prawda? I tutaj dodam tylko taka też króciuteńka dygresja, że czasami, tak podobnie jak u roślinożerców, zmienia się jadłospis w zależności od pory roku, a tak w przypadku na przykład niektórych ptaków zmienia się jadłospis w zależności od fazy wzrostu, czyli powiedzmy, mamy taką grupę ptaków, którą nazywamy ziarnojadami, czyli tutaj odgadnięcie, czym te ptaki się żywią, trudne nie jest, sama nazwa bardzo ładnie nam to podpowiada, ale kiedy pojawiają się w gniazdach pisklęta, tutaj już nie ma mowy o pokarmie roślinnym. Pisklęta są karmione pokarmem zwierzęcym, najczęściej są to owady, różnego rodzaju gąsienice oraz wszystko to, co ptaki dorosłe mogą zdobyć gdzieś tam w pobliżu gniazda. Dlaczego? No tutaj ta zależność jest dosyć prosta. No pokarm roślinny, tak jak już wspominałem podczas tej audycji, nie jest wyjątkowo kaloryczny, natomiast no zwierzęcy jest, więc chodzi tutaj o szybszy wzrost i bezpieczniejszy zarazem piskląt. No takim dobrym znakiem, czy dobrą informacją, którą możemy znaleźć sobie w terenie, są tak zwane wypluwki. Być może spotykaliście je w czasie, nie wiem, grzybobrania i braliście często wypluwki za odchody, czy to kuny, czy to lisa, czy to borsuka. Nie, to są niestrawione resztki pokarmu, na przykład takiego nornika, które najczęściej sowa, bo to najczęściej pozyskuje się właśnie wypluwki sów, pozbywa się tej zawartości żołądka, dlatego że to nie jest wartościowa część zwierzęcia tejże nieszczęsnej ofiary. Czyli jest to po prostu najczęściej sierść oraz są to kości. Ponieważ sowy połykają ofiarę w całości, w odróżnieniu od ptaków szponiastych, do których sowy, mimo że posiadają szpony, się nie zaliczają, łatwiej jest po prostu potem stwierdzić, jaki konkretny gatunek gryzonia czy też ptaka padł łupem sowy. I ostatni temat, o którym chciałem dzisiaj porozmawiać, czy ostatnia kwestia, o której chciałbym tutaj opowiedzieć, wiąże się również z pokarmem, ale jest znacznie szersza, aniżeli tylko co jedzą, jak jedzą i po co jedzą. A mianowicie opowiem o takich dwóch przypadkach. Oba pochodzą ze Stanów Zjednoczonych, kiedy właśnie preferencje żywnościowe niejako miały wpływ również na szereg czynników pobocznych. Pierwsza tego typu historia dzieje się w Yellowstone. Znacie wszyscy pierwszy park narodowy, który powstał na świecie, Miś Yogi, to też starsze pokolenie słuchaczy doskonale pamięta tę kreskówkę. No właśnie, zaczyna się problem, mianowicie ktoś stwierdza, w Yellowstone mamy za dużo wilków. Zaczyna się rzeź, zaczynają się polowania. W 1926 roku nie ma tam już ani jednego wilka. Przybijamy sobie piątki, mamy pewien sukces, pozbyliśmy się niechcianych drapieżników, szkodników i tak dalej. I w tym momencie naukowcy zaczynają obserwować gwałtowne zmiany, które zachodzą, gwałtowne oczywiście na miarę pani przyrody. Tam nic się nie dzieje z godziny na godzinę, ani z dnia na dzień. Ale zaczynają następować zmiany w całym środowisku, w całym ekosystemie parku Yellowstone. Nie ma wilków, czyli jeleniowate nie mają naturalnych wrogów. Ludzi jest tam za mało, żeby sobie z tym poradzić, więc zaczyna się mocna presja jeleniowatych na wszystko, co mogą zjeść, tak? Czyli na rośliny. No między innymi zaczynają wyjadać roślinność porastającą brzegi tamtejszych rzek. Jaki ma to wpływ na te rzeki? No niestety ma, dlatego że w tych rzekach żyją bobry, notabene przysmak wilku. Czy bobry też mogłyby się wtedy zacząć mnożyć, no ale nie mogą tego zrobić z prostej przyczyny. Jeleniowate wyżarły im jedzenie, nie ma materiału, żeby budować tamy, nie ma materiału, żeby jeść, a więc bobry zaczynają znikać z Yellowstone. Co to powoduje? No powoduje między innymi brak retencji, że tak, no bobry raczej nie użyłyby tego sformułowania, ale nagle te rzeki zaczynają się prostować, nagle nie ma rozlewisk, bo nie ma naturalnych bobrowych tam, a rzeka zmienia swój charakter. Zaczynają mnożyć się kojoty, które do tej pory były przeganiane przez wilki, zabijane przez wilki, a więc jest ich coraz więcej i powstaje, a kojot, podobnie jak lis, no lubi zjeść sobie gryzonia, lubi zjeść sobie jakiegoś drobnego ssaka typu zając, królik, a więc naukowcy zauważają drastyczny spadek populacji tych właśnie gatunków będących do tej pory źródłem pokarmu dla tychże kojotów. Sytuacja zaczęła być na tyle drastyczna i te zmiany były na tyle drastyczne, że zaczęto jak gdyby zgłaszać potrzebę przywrócenia równowagi. No, człowiek nie był w stanie uczynić tego swoimi siłami i w 1995 roku pojawiły się w Yellowstone pierwsze wilki. Zostały przywiezione z innych części Stanów Zjednoczonych, wprowadzono je na powrót do środowiska. I sytuacja zaczęła się odwracać, czyli w momencie, kiedy wilki zaczęły wywierać tą presję na jeleniowate, czyli zaczęły je zjadać, one zaczęły mniej zjadać roślin, mniej niszczyć tę szatę roślinną, która między innymi porastała brzegi rzek, wróciły bobry zaczęły budować tamy, woda zaczęła się rozlewać, rzeki zaczęły meandrować, czyli nie były już tymi prostymi kanałami, bo zaczęły je niestety przypominać i przyroda zaczęła wracać do tego stanu pierwotnego, który funkcjonował doskonale, zanim właśnie tych wilków się pozbyto. Czyli zwróćcie Państwo uwagę, no, zabrakło tylko jednego ogniwa w całym łańcuchu, czyli tychże wilków, i zabrakło ich chęci zjadania, żeby posypała się cała układanka, czyli całe to no, użyję tutaj takiego może za dużego słowa, całe to misterium stworzone właśnie przez naturę, jedno ogniwo zadecydowało o wszystkim. Na szczęście dzięki pracy naukowców, dzięki też naszej wzrastającej wiedzy, jeżeli chodzi o funkcjonowanie tych takich potężnych ekosystemów, no, wiemy często, jakie błędy popełniamy, czyli staramy się ich albo unikać, albo tam, gdzie to jest możliwe, a wcześniej już żeśmy trochę nabroili, przywracać ten stan naturalny. Podobna sytuacja miała miejsce w Oregonie. Tam z kolei również pozbyto się wilków, co wpłynęło na drastycznie dosyć na zmniejszenie się populacji rysia. A dlaczego? I to znowu wracamy do stołówki, znowu zaglądamy do lodówki, znowu zaglądamy ludziom, w tym przypadku, przepraszam, nie ludziom, tylko zwierzętom w talerze. Nie ma wilków, odżywają szakale i kojoty. No głównie kojoty. Czym się żywi kojoty? Już wspomniałem, gryzoniami, drobnymi ssakami. Więc co zaczynają zjadać? No zaczynają zjadać króliki i zające. Czym im pokarmem są również gryzonie, czyli króliki i zające? Rysia. I co się okazuje? Brak wilków spowodował rozrost populacji kojota. Kojot zaczął tępić króliki i zające. Rysie nie miały co jeść i ich populacja zaczęła gwałtownie się kurczyć. I tu również zadziałali w końcu ludzie, którzy poszli po rozum do głowy, przywrócili wilki i dzięki temu odetnął ryś. Czyli wrócę jeszcze do tego, co powiedziałem przed chwilą, że właśnie musimy obserwować wszystko, co dzieje się w przyrodzie. Musimy szukać tych powiązań, musimy zdawać sobie sprawę z tego, że jest to bardzo skomplikowany organizm, że czasami usunięcie tylko jednego puzzla powoduje, że ta układanka będzie niepełna i że to nie będzie po prostu funkcjonowało. Tutaj nie, ta maszyna, która bez naszej ingerencji, bez naszej głupiej pomocy świetnie daje sobie radę, w momencie, kiedy my się tam pojawiamy, no niestety zaczyna szwankować. Jeszcze raz podkreślę, że o tym, o czym dzisiaj starałem się Państwu opowiedzieć, można by opowiadać latami, miesiącami, no ale niestety, znowu się powtórzę, no ramy czasowe są nieubłagane. Za tydzień lub za dwa, tego pewnie nie jestem, kolejna audycja, tu znowu audycja polegająca na troszeczkę po prześlizgiwaniu się przez pewne tematy, ale myślę, że wszyscy zdążyli się już do tego przyzwyczaić. A poza tym to, o czym zawsze wspominam, do niektórych spraw będziemy wracać. Dlatego, że te powiązania są właśnie na tyle ciekawe i na tyle interesujące, że możemy sobie rozmawiać o pokarmie, żeby płynnie przejść sobie na przykład do innych zagadnień związanych z funkcjonowaniem Pani Przyrody i jej bardziej lub mniej niesfornych dzieci. I tyle. Dziękuję bardzo za uwagę. Pozdrawiam serdecznie. Do usłyszenia. Wojciech Gotkiewicz, Radiowego Wędro Przyrody.